Witam Was na kolejnym wieczorze z listem do Galacjan. Przerobiliśmy już list do Filipian. Teraz przeszliśmy do Galacjan, a w planie są Dzieje Apostolskie. Wczoraj zrobiliśmy taki eksperyment, żeby nie było dwóch programów poświęconych tematyce duchowej, jeden za drugim, że zrobiliśmy jeden, czyli ta rozmowa, którędy do nieba. Wiem, że część z Was jest tym faktem zawiedziona. Będziemy musieli zdecydować, czy kontynuować taką formułę. Proszę, dzisiaj możecie zabierać głos na czacie w tej sprawie, czy też robić dwa programy pomimo. Jutro zajmiemy się listem do Hebrajczyków, także myślę, że ci, którzy kochają rozważanie Słowa Bożego wieczorem, będą też usatysfakcjonowani. A musimy zdecydować, co z tą środą. Na początek mamy taki zwyczaj, że oddaję Wam głos, byście trochę zachęcili, rozgrzali tutaj nas i wszystkich, którzy się zebrali. Także proszę Wasze głosy z czatu.
Mamy głos, który otrzymaliśmy dzisiaj na maila. Dzięki waszemu programowi Idź Pod Prąd zobaczyłam, że kościołem są ludzie. 10 lat temu był czas, gdy szukałam Boga, ale kościoły, do których trafiałam, kręciły się wokoło ja, a nie wokoło Boga. Myślę, że Idź Pod Prąd będzie miało wpływ także na tych chrześcijan, co nadal tak wierzy, tu chodzi o kościoły zielonoświątkowe, ale weszło do podziemia, bo miało dość wilków. Dziękuję, że jesteście, dziękuję Bogu, że jakimś cudem trafiłam na tą stronę, że mi się otworzyła, gdy szukałam informacji o koronawirusie w Polsce. Kościołem są ludzie, a Idź Pod Prąd to taki kościół internetowy, po prostu super.
Dokładnie to staramy się łączyć, te dwa porządki. Oczywiście ten porządek normalny, czyli kontaktu fizycznego, i porządek, który dał nam Bóg teraz od kilkunastu, powiedzmy, lat, czyli porządek internetowy. Wtedy, w czasach Nowego Testamentu, też istniały dwa porządki. Pamiętacie szczególnie to przy liście do Filipian, jak apostoł i osoby towarzyszące mu często pisały: no już bardzo tęsknimy, teraz piszemy do was list, ale może niebawem przyjdziemy. Czy na pewno, nawet tam apostoł Paweł mówi, jestem przekonany, że do was przyjdę. Czyli był ten porządek kontaktu przez listy. Dzięki temu porządkowi drugiemu, temu właśnie związanemu z listami, wiemy dzisiaj, co się tam działo. Mamy Słowo Boże Nowego Testamentu, bo głównie to są listy. Także oczywiście spotykamy się w rzeczywistości, staramy się, żeby teraz, kiedy jesteśmy w okresie tej izolacji z powodu chińskiego ataku, żeby budować takie mikrowspólnoty w swoim domu. Szczególnie błogosławieni są ci, którzy mają rodziny wierzące, czyli mąż, żona, razem i dzieci i tak dalej. Ci już wiedzą, że macie tę wspólnotę, że to jest prawdziwa wspólnota. Inni opierają się głównie na tym kontakcie internetowym. Staramy się, żeby on był bardzo interaktywny, żeby i wasz głos był słyszany. Oprócz tego nadawania na żywo, wiecie, że mamy też spotkania w mniejszych grupach, też przez internet, na różnych komunikatorach. Także jeśli ktoś z was jeszcze ma mało wspólnoty, mało kontaktu z chrześcijanami, proszę, piszcie do nas kontakt@megakościół.pl. kontakt@megakościół.pl. Także to nie jest wszystko, co widzicie. Jeszcze są spotkania w małych grupach, jeszcze jest modlitwa za pomocą komunikatora, gdzie praktycznie wraz z kilkoma osobami można się modlić za siebie nawzajem. Także widzicie znaczną część naszego życia poprzez transmisję na żywo, ale to jeszcze nie koniec. Jeśli chodzi o ten głos, wiem, że jest wiele kościołów, w których chrześcijanin musi decydować albo z braku laku, przyjmuje to dziedzictwo złego kościoła, albo nie ma żadnego kościoła, bo nie mamy takiego jeszcze rozwiniętego społeczeństwa chrześcijańskiego, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, w zależności na której stronie ulicy możesz znaleźć kilka kościołów. Może nie wszystkie będą dobre, ale raz na jakiś czas tam taki trochę lepszy się trafi. W Polsce, jak jest jeden kościół w nawet dość dużym mieście czy miejscowości, to już dobrze. No a żeby był dobry, no to problem. Mam nadzieję, że troszeczkę przynajmniej rozbudzimy apetyty u chrześcijan w Polsce. To zmusi troszeczkę do starania się innych pastorów, dałby Bóg. Czy jeszcze?
Nightwave, widzę, że jestem coraz bliżej opuszczenia Babilonu.
No to taki kod, taki biblijny chrześcijański kod. Tak właśnie chrześcijanie nazywają, i to jest historyczna nazwa od kilkuset lat, może i dalej, na pewno w czasach reformacji, czyli ponad 500 lat temu używano tego nagminnie, tak nazywano Kościół rzymskokatolicki. Tyle. Pomódlmy się i przejdźmy do 4 rozdziału Galacjan. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za przywilej docierania do Polaków, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli Ewangelii, że Ty nas prowadzisz do takich ludzi, że tak jak apostoł Paweł miał ambicje, żeby docierać do tych białych miejsc na mapie, gdzie jeszcze nie było prawdziwego Kościoła, nie było głoszenia Twojej Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie, to mamy dzisiaj taki przywilej w Polsce. Prosimy Cię, żebyś trzymał nas bardzo blisko siebie, żebyś chronił nas od pychy czy jakichś innych złych myśli. Prosimy Cię, nie daj nam ulec zniechęceniu czy zastraszeniu. Prosimy Cię, byśmy rzeczywiście jasno świecili dla Twojej chwały, przyciągając tych, którzy szukają prawdy. Amen. Apostoł Paweł dzisiaj dalej porusza się w obszarze znanym, w obszarze, można powiedzieć, relacji międzyludzkich. Pamiętamy, że niedawno, na przykład 3:15, mówił: bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich, nie? I tam mówi o testamencie, jakie są zwyczaje wśród ludzi z tym zjawiskiem, jakim jest testament, obietnica, dziedzictwo, czyli spadek, mówiąc normalnym językiem. Dzisiaj będzie dalej o spadkach, tylko już nie przez testament, tylko z pozycji dziecko-niewolnik. 4 rozdział, od 1 do 7. A mówił: dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my. Gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. No, taki dość optymistyczny, szczególnie ten fragment znany jest z tego słowa Abba. Abba Ojcze, tu jak gdyby 6 werset, mamy te dwa słowa. Tu jest to takie patre, chyba stąd włoskie padre jest, nie? Tak mi się wydaje, że to chyba coś bliskie. No i jest to słowo Abba. No tak ludzie po kościołach, mówię szczególnie katolicy, używają tego słowa Abba, ale tak, kto z was, będąc młodym katolikiem, wiedział, co to znaczy to Abba Ojcze? Wszyscy tu siedzą katolicy. Kto wiedział, na pewno znaliście to pojęcie, nie? Że w Duchu Świętym możemy wołać Abba Ojcze. Czy ktoś z was wiedział, co znaczy to Abba? No, ciekawe, nie? No, to znaczy tatusiu. Nie? To właśnie znaczy, jest to słowo padre, można tak powiedzieć, bardziej tak po polsku znane, ale to jest taki ojciec w sensie funkcji, formalnie, nie? Tak tytularnie bardziej. A małe dzieci to mówiły właśnie Abba. Abba, nie? Czyli tatusiu. I zobaczcie, apostoł Paweł tu jako jeden z tych argumentów, żeby oni nie wracali do takiego traktowania Boga jak sprzedawcy zbawienia, nie? Że Bóg ma taki kramik, nie? I przychodzi, no i patrzy, ile ty masz tam, złowiłeś mi tam, nie wiem, co tam, jeden łowi ryby, no masz 5 rybek, o, to niedobrze, to za mało, więcej i tak dalej, nie? Że dzięki Duchowi Świętemu, który jest w naszych sercach, możemy traktować Boga tak, jak malutkie dziecko woła do swojego tatusia. To już jest ktoś nam najbliższy. Tej więzi już nie można, wiecie, nie dokupimy coś do tej więzi, nie? Że nie będziemy już bliżej Boga przez to, że w tym sensie Jego miłości i bliskości, tej więzi ojciec-dziecko, nie będziemy bliżej w ten sposób, że na przykład, no to od tego tygodnia postanawiam, że będę pościł w każdy piątek, nie? Albo nie będę tam robiła prania w niedzielę, czy niech będzie w sobotę, to już tam jak kto chce, nie? Nie będziesz przez to bliżej Boga, bo to już jest taki stan, że możesz, jak to się mówi, jak małe dziecko, skoczyć Bogu na szyję i go przytulić. To jest taka relacja, jaka nastąpiła dzięki temu, że Chrystus umarł za nas, a został dany do naszych serc Duch Święty. No ale dobra, jedźmy po kolei, bo wybrałem to zdanie, ten werset, z którego najbardziej ten fragment jest znany, chociaż ta prawda Abba Ojcze pojawia się także w innym miejscu, na przykład w liście do Rzymian. Tu mówiłem, że tymi małymi literkami w tekście Biblii Brytyjskiej, widzicie tutaj pod wersetem 6 jest takie Rzym.8.15. No, to jest też właśnie pewien szyfr. Na początku tego szyfru jest nazwa księgi. Rzym to jest list do Rzymian, 8, 8 rozdział, 15. To jest 15 werset. No, spróbujmy zobaczyć, czy trafione, nie? Czy niekiedy tłumacze czy redaktorzy mogą się mylić, no ale sprawdźmy, jak jest w tym momencie. To jest werset 15. Wszak nie wzięliście, przeczytam wcześniej 14 może, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. No, zobaczcie, zgadza się ta sama treść, choć tu w nieco innym kontekście. Tu jest walka z tym, żeby nie traktować Boga jako tego, który sprzedaje zbawienie w zamian za wypełnianie prawa, tylko tam jest kontekst strachu. I mówi, nie bójcie się, przecież macie za Boga, macie za Ojca samego Boga. No to i tak dalej. Wróćmy do początku. Pytanie, jakie się tu pojawia, takie pierwsze pytanie interpretacyjne, pojawia się praktycznie w tym drugi, trzeci werset. No bo przedstawieni tu są, że niewolnik i dziedzic, kiedy są dziećmi, nie różnią się, nie? Przez opiekunów czy jakichś nadzorców trzymani są do wyznaczonego przez ojca czasu. No i teraz, gdzie jest ta analogia do nas, nie? Gdzie tu jest ta chrześcijańska analogia, czy biblijna, nie? Podobnie i my. Najpierw mówi taką analogię z życia normalnego świata, a teraz podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, tu jest w tym sensie jeszcze tacy, no można powiedzieć, czy nieświadomi, czy niewprowadzeni w dziedzictwo, byliśmy poddani w niewolę. I teraz czego? Zobaczcie, w jakiej niewoli żyliśmy. Wcześniej mówił o niewoli prawa. Nie? Byliśmy pod przekleństwem prawa. Pamiętacie trzeci rozdział, tam wersety 10, 11. Tu jest mowa o innej niewoli już. Tu już nie prawo jest tym, które nas trzyma, ogranicza. Pamiętacie, mówiliśmy, po co jest prawo parę dni temu, z 3:19, czymże więc jest zakon. Tam jest też ta idea strzeżenia, pilnowania do czasu. Jaką tu niewolę widzicie? No wprost jest powiedziane, nie? Żywiołów tego świata. Chyba najpełniejszy, na ile ja pamiętam z Nowego Testamentu, opis tej niewoli znajdujemy w liście do Efezjan, nie? Możemy się tam udać. To jest drugi rozdział listu do Efezjan. I wy, to jest od pierwszego wersetu drugiego rozdziału, czytam, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy, wśród tych synów opornych, można powiedzieć, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Nie? Tu jest szerszy opis, widzicie, tu jest tylko jeden werset. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. I w tym momencie lepiej rozumiemy werset czwarty, bo tu następuje to wyzwolenie. Zobaczcie, że drugi werset pokazuje, do czasu wyznaczonego przez ojca. Nie? Że jest ten czas, że dziecko żyje jak niewolnik, a potem ojciec wyznacza czas, gdzie wchodzi w objęcie dziedzictwa, objęcie majątku, własności ojca, coś takiego. Nie? I tu jest pokazane, że byliśmy w niewoli grzechu. Można tak, myślę, że spokojnie interpretację taką pokazać, w niewoli żywiołów tego świata. Lecz, gdy nadeszło wypełnienie czasu, i teraz to wypełnienie czasu, czy chodzi o coś indywidualnego dla nas, czy chodzi o coś obiektywnego, uniwersalnego, o, uniwersalnego jest lepszym słowem, dla całej ludzkości. No, zaraz tekst nas prowadzi do odpowiedzi na to pytanie. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Czyli widzimy, że mamy tu opis wydarzenia uniwersalnego. Nie chodzi o nasz moment zbawienia, tylko chodzi o przyjście Chrystusa na ziemię. Że to się wypełnił się czas. Czyli Bóg miał to zaplanowane i to w tym momencie się wypełniło. Tu oczywiście z tego czwartego wersetu moglibyśmy troszeczkę dokopać się na temat chrystologii, na temat natury Chrystusa, bo już wiemy, że po pierwsze jest Synem Boga, Chrystus, nie? Wiemy, że tutaj jest narodził, dokładnie jest z niewiasty, że przyszedł z niewiasty. Nie? To, pamiętacie, jest proroctwo praktycznie z samego początku Księgi Rodzaju, kiedy właśnie, że z nasienia kobiety przyjdzie Zbawiciel. Nie? To jest coś niezwykłego. To jest jedna z niepowtarzalnych cech Chrystusa. Nie? Podlegał zakonowi, mówiliśmy o chrzcie Janowym, to właśnie tego dotyczyło i jest podany, zobaczcie, cel przyjścia Chrystusa. Wielu ludzi, wielu katolików szczególnie, kiedy byście ich zapytali, po co Jezus przyszedł na ziemię, miałoby z tym problem. By mówili, no żeby nam okazać miłość, żeby nam pokazać Boga, żeby nauczyć nas, jak żyć, żeby objawić nam wolę Boga. No tego typu odpowiedzi, by katolicy by szukali dość, że tak powiem, nerwowo, nie wiedząc, która z tych odpowiedzi jest właściwa. Ale rzadko który by powiedział, Jezus przyszedł po to, aby umrzeć za nas. A jeszcze rzadziej by powiedział, przyszedł po to, aby umrzeć za mnie. I dzięki temu ja już mam życie wieczne. No a tu, zobaczcie, apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Zobaczcie, byliśmy pod zakonem, byliśmy w grzechu. Chrystus przyjął przekleństwo, czyli karę zakonu i wykupił nas z grzechu. No to teraz jaki sens wracać albo do grzechu, albo pod zakon? Bo to jest temat tego listu. Przyszli fałszywi nauczyciele, mówi nie, nie macie wolności w Chrystusie. Musicie się poddać pod jarzmo zakonu. Musicie się dać obrzezać, a potem zachowywać, drodzy poganie, tak jak my Żydzi, faryzeusze, wszystkich tu drobiazgowych nakazów prawa mojżeszowego. O, dopiero wtedy możecie myśleć o jakimś zbawieniu. Nie? Apostoł Paweł pokazuje. Chrystus wykupił nas zarówno od przekleństwa prawa, jak i z niewoli grzechu. Czyli z jednej strony jesteśmy wolni, by nie grzeszyć, ale z drugiej strony jesteśmy wolni od przychodzenia do Boga na zasadzie wypełniania prawa, czy to ceremonialnego, czy innego prawa danego Mojżeszowi. A ponieważ, teraz skutki, jesteście synami, przeto Bóg, i tu pamiętamy, że to był pierwszy argument, znaczy no, dokładnie drugi argument z trzeciego rozdziału. O głupi Galacjanie, któż was omamił, was przed którymi obraz Chrystusa, czyli Chrystus ukrzyżowany został pokazany, pokazałem wam Chrystusa ukrzyżowanego dla waszego zbawienia, chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiary? Czyli już ten argument padł, teraz troszeczkę w innym kontekście mówi. To, że otrzymaliście ducha, to właśnie potwierdza, że już jesteście dziedzicami. Bo gdybyście byli niewolnikami, nie otrzymalibyście ducha. Otrzymaliście ducha, dlatego już nie jesteście ani w niewoli grzechu, ani w niewoli prawa. Teraz jesteście już synami. I konkluduje w wersecie 7. Tak więc już nie jesteś. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawy zabieg. 6 i 7 werset. Ciekawe, kto na to zwrócił uwagę przy pierwszym czytaniu. Widzicie tutaj ten zabieg? Co się zmienia między wersetem 6 a 7? Można powiedzieć, że zmienia się podmiot. Z liczby, czyli podmiot mnogi, wy, a ponieważ jesteście synami, tu mówi do wszystkich. Nie? Do wszystkich. Tam chrześcijan w Galacji, możemy sobie to rozszerzyć już jako interpretacja do każdego z nas. Ale w wersecie 7 chce zrobić coś więcej. On chce, apostoł Paweł chce, żebyś poczuł, że to jest twoje. Dlatego z liczby mnogiej przechodzi na podmiot liczby pojedynczej. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. Chcę, żeby każdy to odebrał do siebie. Wstaw tu swoje imię. Michał, Iwan, Greta, nie? Wstaw swoje imię. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, no to i dziedzicem przez Boga. Czyli wszystko to, co Bóg obiecał Abrahamowi, że przez Chrystusa ma przyjść na narody pogańskie, to właśnie w Chrystusie przeszło już na ciebie. Wstaw swoje imię, możesz pokwitować odbiór. Ja tyle. Czy są jakieś komentarze?
Konrad Trendota, żywioły tego świata to chyba więcej niż grzech, ale i ludzkie ograniczenia, które trzymają nas z dala od Boga, tak to rozumiem.
No można to próbować rozszerzać, dlatego podałem list do Efezjan, żebyście zobaczyli miejsce, gdzie jest to rzeczywiście szeroko opisane.
Jeszcze taki głos. Lubię, jak pastor tłumaczy Słowo Boże. Robi to w sposób prosty i przystępny, w każdym bądź razie nie przynudza jak ksiądz w kościele.
No porównanie, nie wiem, czy się cieszyć, czy obrażać. To jest naszą ambicją, moją szczególnie, ale i całego naszego kościoła, bo jak wiecie, nawróciliśmy się 35. rocznica ślubu, 34. rocznica nawrócenia. Który dzisiaj jest? 23. To gdzieś koło 27? Gdzieś tak jakoś, nie? Gdzieś blisko. Już nie pamiętam tego dnia, kiedyśmy się nawrócili, ale też w kwietniu. 28? 8 kwietnia? O, to moja żona to wszystko lepiej wie, czyli wcześniej troszeczkę. Rok później, ale parę dni wcześniej, tuż przed tą rocznicą. I ja byłem no taki, zawsze miałem takie antyklerykalne nastawienie, czyli wiecie, te wszystkie takie tam, te szaty, tak jak kunia na wojnę się, wiecie, w takie kapy krzyżackiego kunia się, tego, to zawsze mi ten ksiądz, który w takich kapach różnych, to mi się jak taki koń krzyżacki, jeszcze takie, powinien mieć dziury na oczy, nie? Te wszystkie dzwonki, jakieś tam, jakieś kadzidła, nie? Takie takie pozy, to ja, jak to widziałem, to od razu mi się coś, wiecie, gotowało się, coś, jakiś fałsz jakiś to jest, nie? Kiedy się nawróciłem, to moją ambicją zawsze było. Nie może ta ludzka otoczka tego fałszerstwa, tej pozornej pobożności nigdy stanąć między mną a drugim człowiekiem. Bo to go odepchnie. Tak jak faryzeusze odpychali ludzi od Boga tak naprawdę. To zobaczcie sobie w liście do Rzymian. Apostoł Paweł nad tym bardzo, bardzo boleje, mówiąc z waszej winy. 22 rozdział listu do Rzymian, 24 werset. Albowiem z waszej winy, jak napisanie, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Tam właśnie są faryzeusze religijni opisani. I dzisiaj rzeczywiście no, praktycznie cały kler katolicki w taki sposób żyje. Oczywiście jest tam część uczciwych księży, którzy walczą z tym, walczą ze sobą też, nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie? Tu przykład naszego przyjaciela, brata w Chrystusie, księdza, byłego księdza Jurka, no to przecież on tam, nie pamiętam, już chyba 7 lat w seminariach, w tych przeróżnych szkołach, żeby się wyszkolić na tego, no, jak on się nazywa, kapłana, nie? A potem 7 lat działał w tym porządku i się męczył, i się dusił coraz bardziej, aż powiedział, że no nie, no już dłużej tego nie wytrzymam. Dlatego jeszcze nawet będąc katolikiem, zawsze gdzieś w tych różnych księgarniach katolickich wyszukiwałem takie książki, które opisywały to pierwsze chrześcijaństwo, pierwsi chrześcijanie, czy coś takiego. Gdzieś wiedziałem, że to musi być, że tu się coś zmieniło po drodze. Dlaczego dzisiaj Kościół jest tak odpychający dla normalnych ludzi? Nie? No później, jak zrozumiałem, na czym polega, czym jest Ewangelia o darmowym zbawieniu i poznałem to, że Kościół katolicki praktycznie ukrył tę prawdę przed ludźmi po to, żeby ich kontrolować. No to już ta cała jakaś fałszywość większości kapłanów katolickich już nie dziwi, bo to o to właśnie chodzi. To nie jest przypadek przy pracy. Wielu mówi, no to my tak zreformujmy Kościół, nie? Przecież myśmy też próbowali reformować Kościół katolicki i wierzyliśmy, że to się uda. Nie. To jest organizacja, która została odwrócona. To coś takiego widzieliśmy na początku listu do Galacjan. Apostoł Paweł tam bardzo ostro mówi. 8 i 9 werset. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Kościół katolicki zmienił Ewangelię na Soborze Trydenckim. Wcześniej już praktycznie była ona bardzo rzadko głoszona, ale jeszcze była. Jeszcze gdzieś można było usłyszeć od niektórych księży, czy szczególnie zakonników, Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko w Chrystusie. Tak właśnie i Luter przecież usłyszał u Augustianów. Od swojego ojca przełożonego, można powiedzieć. Ale było to już głoszone w tajemnicy. Ale kiedy Luter to ogłosił całemu światu, wtedy zebrał się Sobór Trydencki i mieli do wyboru albo pójść w kierunku uznania grzechów Kościoła katolickiego. Tak dalekośmy odeszli od prawdy Biblii. Albo mógł przekląć prawdę Biblii, czyli Ewangelię o darmowym zbawieniu. Wybrał niestety to drugie. Wtedy ogłosił właśnie potępienie Ewangelii o darmowym zbawieniu. Dokonało się to w takim dokumencie Soboru Trydenckiego, dekret o usprawiedliwieniu. Wzywam katolików, żebyście zapoznali się z tym dokumentem swojego kościoła. Przeczytajcie dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. A szczególnie na koniec tam są takie, jak one się nazywają, te takie, że tak nie wolno myśleć, jak? Kanony, tak. Przeczytajcie sobie te kanony uważnie i zobaczycie, dlaczego uważamy, że Kościół katolicki dzisiaj podlega przekleństwu, które apostoł Paweł tu przedstawia w liście do Galacjan, który studiujemy. Jak ktoś przeczyta i będzie miał jeszcze pytania, no to zapraszam do dyskusji. Czy ktoś jeszcze?
Mariusz Borucki, no to coś jest ze mną bardzo nie tak, skoro ciągle grzeszę i to w głupi sposób.
O, a to, Mariusz, zaczynasz nowy temat. Rozumiem, że przeszkadza ci to, że nie żyjesz tak, jakbyś chciał. Apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian też opisuje taką męczarnię. Zapraszam do poważnego rozważenia bycia w biblijnym kościele. Bo Jezus nie po to dał kościół, żebyśmy twierdzili, że bez Niego damy radę. Jeśli tego nie uznasz, będziesz dalej się przewracał, potykając się o własne nogi. No taka jest rzeczywistość. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czy jeszcze? Czy może z innego komunikatora mamy jakieś głosy? Ktoś może się szykować już do modlitwy, kto by chciał, jeśli... Na Zoomie nikt, z czatu nikt. No to dzisiaj kończymy. Jutro pójdziemy dalej tym tropem. Bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie dla katolików, będą. 10 werset. Zachowujecie dni, miesiące, pory roku i lata. No, w innych listach też jest parę takich smaczków, które no, zdziwią tych, którzy jeszcze Pisma Świętego nie znają. Ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Boguś. Dzisiaj, jak wiecie, Boguś występował w programie głównym. W swoim, że tak powiem, talk show. Bombowy Boguś, bułgarski interes. A teraz będzie się modlił ten sam człowiek. Tak, Jezus tak zmienia ludzi. Chwała Mu za to, módlmy się.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za Twoją ofiarę, jakiej dokonałeś na krzyżu dla nas. Dziękujemy Ci, Panie, że stworzyłeś dla nas ten świat, w którym możemy żyć, funkcjonować. Dziękujemy Ci, Panie, że poprowadziłeś nasze drogi życiowe, nasze ścieżki tak, że mogliśmy zebrać się przy tak wspaniałym Kościele, tak czystym, tak mądrym. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że zebrałeś wokół tego Kościoła właśnie wspaniałych ludzi, że mamy tak wielu braci, tak wiele sióstr wspaniałych, że szanujemy się nawzajem, że kochamy się taką miłością braterską. Dziękujemy Ci za to, że zawsze, kiedy się zbieramy, odczuwamy też Twoją obecność między nami. Prosimy Cię, Panie, abyś w tych trudnych, dynamicznych czasach chronił szczególnie naszych braci i siostry, którzy są narażeni na zarażenie tym koronawirusem, na naszych lekarzy, naszych policjantów, naszych kierowców. Prosimy Cię, Panie, dbaj o nich, ponieważ bardzo do nich tęsknimy i chcielibyśmy się z nimi jeszcze spotkać. Prosimy Cię też, Panie, o to, by nasza praca, tu, którą wykonujemy każdego dnia, żeby owocowała właśnie w docieraniu do nowych ludzi, żeby owocowała w nowych nawróceniach, abyśmy mieli coraz więcej braci i sióstr. Dziękujemy Ci, Panie, za siłę i zdrowie, jakie nam dajesz każdego dnia do naszej pracy. Dziękujemy Ci za tą radość, jaką czerpiemy z tej pracy. Prosimy Cię, Panie, jeszcze o dzisiejszy wieczór dobry, owocny, o fajne rozmowy. Prosimy Cię też o bezpieczny wypoczynek tej nocy. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
Amen. Do zobaczenia jutro od rana. Pomyśl dziś gdzieś tam o 6:00. No i 20:30 spotkamy się przy liście do Hebrajczyków tym razem. A w sobotę znowu przy liście do Galacjan. Do zobaczenia.